Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O małżeństwie w prawie kanonicznym. Mówi oficjał sądu biskupiego ksiądz Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie w naszych spotkaniach poświęconych sakramentowi małżeństwa. Omawiamy w tej chwili kwestie przeszkód, które powodują, że małżeństwo może zostać zawarte nieważnie. Mówiliśmy o przeszkodzie różnicy religii, różnicy wyznania, więc te przeszkody, które następują, kiedy małżeństwo jest zawierane między osobami różnych religii bądź też różnych wyznań chrześcijańskich. Dzisiaj chciałbym bardzo krótko powiedzieć o innych przeszkodach, które także mogą wystąpić i powodować nieważność małżeństwa. Ja ich nie będę jakoś dogłębnie omawiał, wspomnę o nich tylko, ponieważ w temacie małżeństwa nie zdarzają się one zbyt często. Prawodawca w kodeksie prawa kanonicznego powiada, że nieważnie usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy otrzymali święcenia. Kogo ma na myśli prawodawca? Prawodawca ma tutaj na myśli przede wszystkim diakona, prezbitera i biskupa. Mężczyźni, którzy przyjęli święcenia diakonatu, prezbiteratu bądź episkopatu, nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa. Żeby ktoś, kto posiada święcenia prezbiteratu, czy też diakonatu, czy biskupie, mógł przyjąć sakrament małżeństwa, mógł zawrzeć sakrament małżeństwa, powinien wcześniej otrzymać dyspensę papieską od celibatu i obowiązków z niego wynikających. Jeśli takiej dyspensy nie otrzyma, a wydaje się ją w bardzo określonych sytuacjach i w szczególnych przypadkach, nigdy nie zawrze sakramentu małżeństwa, ponieważ ta przeszkoda święceń, jest bardzo silna. Jeśli ktoś decyduje się na to, by być kapłanem, no to decyduje się na dobrowolne bezżeństwo. A zatem nie jest możliwe, przynajmniej w Kościele łacińskim, małżeństwo pomiędzy osobą duchowną a inną osobą, gdyż właśnie występuje ta przeszkoda. Mówiąc najprościej, księża nie mogą mieć żon. Ja nie będę wchodził w kwestię, czy to jest dobre, czy złe, to już jest zupełnie inna dyskusja i każdy mógłby się na ten temat wypowiedzieć. Niemniej jednak małżeństwo zawierane przez osobę, która posiada święcenia, jest małżeństwem nieważnie zawartym. Kolejna przeszkoda wiąże się z osobami żyjącymi w instytutach zakonnych, które złożyły wieczysty ślub publiczny, oczywiście chodzi o ślub czystości. I tutaj jest pewna analogia do przeszkody święceń, choć w tym przypadku dotyczy ona zarówno sióstr zakonnych, jak i braci zakonnych. A więc jeżeli ktoś złożył ślub czystości publicznie w instytucie zakonnym, nie może ważnie zawrzeć małżeństwa. Znane są przypadki tu i ówdzie, czasem bardzo głośne i medialne, kiedy osoba będąca w zakonie, na przykład jakaś siostra zakonna, opuszcza zakon, jest już po ślubach wieczystych i usiłuje zawrzeć małżeństwo. No również nie może go zawrzeć bez odpowiedniego zwolnienia ze ślubów. Kolejna przeszkoda, którą znajdujemy w kodeksie prawa kanonicznego, to tak zwana przeszkoda występku. Tak się ją nazywa i o niej słów kilka. Jest to przeszkoda, która w naszych czasach występuje niezwykle rzadko, ale oczywiście może się zdarzyć. Polega ona na tym, że kto ze względu na zawarcie małżeństwa z określoną osobą zadaje śmierć jej współmałżonkowi lub własnemu, nieważnie usiłuje zawrzeć to małżeństwo. Nieważnie również usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy poprzez fizyczny lub moralny współudział spowodowali śmierć współmałżonka. Ta przeszkoda nazywa się występkiem, ale znana jest także pod nazwą małżonkobójstwa. Najprościej rzecz ujmując, ktoś trwa w związku małżeńskim, poznaje inną osobę i postanawia zamordować swojego współmałżonka. Małżeństwo po zadaniu śmierci lub jej spowodowaniu, takie małżeństwo będzie w kościele nieważne. Chodzi tutaj o ochronę małżeństwa. Małżeństwo jest zawierane jako jedno i nierozerwalne aż do śmierci. I tak jak wspomniałem, dzisiaj ta przeszkoda występuje niezwykle rzadko. Kiedyś ona mogła pojawiać się częściej, zwłaszcza kiedy były zawierane tak zwane małżeństwa polityczne, kiedy gdzieś tam w jakichś rodzinach królewskich zawierano małżeństwo, które no nie miało nic wspólnego z miłością, było powodowane różnymi innymi czynnikami zewnętrznymi. Oczywiście z punktu widzenia prawa dzisiaj one byłyby nieważne, wtedy było jednak inaczej i często no, jakiś władca czy król doprowadzał do śmierci swojego współmałżonka, żeby móc zawrzeć małżeństwo z inną osobą. I stąd jest ta przeszkoda. Nie można takiego małżeństwa uznać za zawarte, jeśli nastąpiło one wskutek uśmiercenia dotychczasowego współmałżonka. Dalej prawodawca powiada, że nie może być ważnie zawarte małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą uprowadzoną lub choćby przetrzymywaną z zamiarem zawarcia z nią małżeństwa, chyba że później kobieta uwolniona od porywacza oraz znajdując się w miejscu bezpiecznym i wolnym, sama swobodnie wybierze to małżeństwo. Proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że małżeństwo mogą zawrzeć tylko osoby w pełni wolne. Nikogo też do małżeństwa nie można przymusić. Będziemy jeszcze na ten temat mówić, ponieważ przymus powoduje wadę zgody małżeńskiej. I właśnie w tym kanonie, to jest kanon 1089, prawodawca powiada, że osoba uprowadzona czy też przetrzymywana bez jej zgody, bez jej woli, z zamiarem zawarcia z nią małżeństwa, zawiera takie małżeństwo nieważnie. Chodzi tutaj o przestrzeganie niezwykle istotnej i ważnej zasady, jaką jest wolność człowieka. Nie można w sytuacji jakiejś niewoli, uprowadzenia, więzienia zmusić kogoś do małżeństwa, czy nawet nie zmuszając, na przykład proponując to małżeństwo w zamian za odzyskanie wolności, takiego małżeństwa zawrzeć. Ono jest nieważne. Oczywiście jest tutaj zawarta pewna klauzula, chyba że ta osoba, kiedy już będzie bezpieczna i wolna, to małżeństwo wybierze. Wtedy ono oczywiście jest ważne. Natomiast póki trwa w tym zniewoleniu, w uprowadzeniu, w przetrzymywaniu wbrew jej woli, to małżeństwo w ten sposób zawarte jest małżeństwem nieważnym. Kolejna przeszkoda to przeszkoda pokrewieństwa. Myślę, że o tej przeszkodzie dużo mówić nie trzeba, zresztą jej tłumaczenie szczegółowe wymagałoby być może nawet pewnych rysunków, schematów, żeby zrozumieć. Ja Państwu odczytam tylko treść tego kanonu, to jest kanon 1091, w którym prawodawca mówi, że w linii prostej pokrewieństwa nieważne jest małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak i naturalnymi. Krótko mówiąc, no nie może być zawarte małżeństwo z matką, z ojcem, z synem, z córką. Nie może być zawarte. W linii prostej takie małżeństwo jest niemożliwe. A więc jeżeli poszczególne osoby są wstępujące lub zstępujące od wspólnego przodka, wówczas małżeństwo między nimi jest niemożliwe. Tu jest, proszę Państwa, ochrona, która jest także w prawie cywilnym, w prawie rodzinnym. No nie można dopuścić do małżeństwa pomiędzy osobami z jednej rodziny. Mamy tu bowiem do czynienia wtedy z przestępstwem kazirodztwa. Zresztą Dobrze wiemy, że takie małżeństwo mogłoby mieć bardzo negatywny wpływ na potomstwa. Jest to uwarunkowane także genetycznie. Ja już nie mówię o moralnym wydźwięku, który jest oczywiście negatywny i zły. A zatem w linii prostej nie jest możliwe małżeństwo. Natomiast w linii bocznej nieważne jest aż do 4. stopnia włącznie. Oczywiście tutaj są możliwe pewne dyspensy, pewne wyjątki. Natomiast nigdy nie zezwala się na małżeństwo, jeśli istnieje wątpliwość, czy strony są spokrewnione w jakimś stopniu linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej. Te małżeństwa są zabronione. One zawsze będą nieważnie zawarte. Kiedy udajecie się Państwo do proboszcza, do duszpasterza, żeby zawrzeć sakrament małżeństwa, warto dokładnie tą kwestię przemyśleć. Oczywiście w praktyce rzadko się zgadza, żeby małżonkowie byli ze sobą jakoś tam spokrewnieni. Z reguły są to osoby zupełnie sobie obce. Niemniej jednak może być taka sytuacja, w której gdzieś to pokrewieństwo się pojawi. W związku z powyższym należy razem z księdzem dokładnie policzyć, która to jest linia, czy jest to linia prosta, czy jest to linia boczna i ewentualnie wykluczyć możliwość bliskiego pokrewieństwa, tak by małżeństwo było ważne. W podobnym sensie mówimy o powinowactwie. Powinowactwo powstaje z ważnie zawartego małżeństwa, z tym, że tutaj prawodawca powiada, że powinowactwo w linii prostej powoduje nieważność małżeństwa we wszystkich stopniach. Także jeśli chodzi o powinowactwo w linii prostej, jest ono niemożliwe. Mamy też do czynienia z tak zwaną przeszkodą przyzwoitości publicznej. Ona powstaje na przykład z konkubinatu. Również ludzie żyją dzisiaj różnie. Jeśli żyją w konkubinacie, to również jest małżeństwo nieważne w pierwszym stopniu linii prostej między mężczyzną i krewnymi kobiety i odwrotnie. I wreszcie prawodawca powiada, że nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa ze sobą ci, którzy są związani pokrewieństwem prawnym powstałym z adopcji w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. Te ostatnie normy, o którym Państwu tutaj wspominałem, wymagają oczywiście w każdym przypadku bardzo wnikliwej analizy i dokładnego policzenia, w jaki sposób jesteśmy ze sobą spokrewnieni, czy przypadkiem nie następuje tutaj przeszkoda. Pamiętajmy, że małżeństwo ma zawsze charakter publiczny, i małżeństwo, czy jakaś relacja intymna pomiędzy osobami, które są ze sobą spokrewnione, spowinowacone lub też publicznie gdzieś tam uchodzą, ponieważ łączy je jakiś konkubinat ich najbliższych, takie małżeństwo po prostu jest nieważne i musimy mieć tego świadomość. Podobnie jest w przypadku adopcji prawnej, gdzie także zawarcie takiego małżeństwa nie jest publicznie mile widziane i uzasadnione. Także ta przeszkoda również powstaje z prawnej adopcji. Dziękuję dzisiaj Państwu za uwagę. Gdyby były jakieś pytania, to oczywiście można je kierować na adres naszego radia. W następnym naszym spotkaniu pragnę pochylić się już nad zgodą małżeńską, w szczególności i nad sposobami, w jaki można zawrzeć małżeństwo, czyli tak naprawdę tę zgodę małżeńską wypowiedzieć. A później także będziemy mówić o wadach zgody, które również powodują nieważność małżeństwa. Na razie Państwu dziękuję. Szczęść Boże.
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O małżeństwie w prawie kanonicznym. Mówi oficjał sądu biskupiego ksiądz Bogumił Kępa.